Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek 9 listopada 2018 roku, a zaczniemy od mgły.
Dzień dobry, mam na imię Marek, jestem kierowcą i wczoraj jadąc do Gryfina, kierowcy sobie z tego sprawy w ogóle nie zdają. Jadą z jednym światłem, jadą bez świateł tylnych, to jest normalnie masakra. Przy takiej mgle to jest coś strasznego. Dziękuję bardzo.
Tomek przekłania ze Szczecina. Kierowcy jeżdżą w mieście z tyłu załączonych przeciwdzielnych. Z przodu no to jeszcze, no ale z tyłu w mieście, gdzie po prostu człowiek dojeżdża i tak żarzy, te żarówki są teraz tak mocne, że głowa boli po prostu. Może byście poinformowali kierowców, jak to się ma do tych przeciwdzielnych, jakie to są przepisy. Dziękuję bardzo, najlepszego.
Stały słuchacz Jacek. Dlaczego tak wiele osób jeździ po drogach na światłach dziennych? Przecież z tyłu nie mają w tą mgłę w ogóle żadnych świateł. Dziękuję.
Witam Paweł. Dziś rano wstałem i widzę mgła. No to wsiadam w auto, przeciwgłowę włączam i jadę na Szczecin, bo jadę od strony Ustowa, jest to jakieś 5 kilometrów. I wyobraźcie sobie, że 16 aut do samej szkoły, bo córkę zawoziłem, 16 aut naliczyłem przez ten odcinek bez świateł w ogóle z tyłu. Bo dlaczego? Skąd się bierze? Ludzie kupują te nowe auta i tam jest przełącznik, samemu trzeba przełączyć na światła głowę. A ludzie wsiadają i on jedzie. On po prostu jedzie, on włączył samochód, dziękuję. Marionetką jest w tym aucie. Trzeba włączyć myślenie. Ludzie, i ja tu apeluję do policji przez radio, za nich się weźcie. Za tych ludzi właśnie, co nie włączają takich świateł. Ja już nie mówię tę głowę, ale chociaż mijania by przełączyli. To przecież ten czujnik nie wie, że jest mgła. Ludzie, kochani, opanujcie się, proszę was.
Przepisy w tym zakresie są precyzyjne. W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie. Nie mówimy o światłach do jazdy dziennej. I teraz dalej. Kiedy włączyć światła przeciwmgłowe tylne? Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych jest obwarowane przypadkiem, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. No właśnie, tylko jak ocenić w ruchu, czy już widać zaledwie na 50 metrów, czy może na 100? Zwłaszcza, że przepisy nakazują w razie poprawy widoczności niezwłocznie wyłączyć te światła. Ale dla orientacji można przypomnieć, że 50 metrów poza obszarem zabudowanym to około połowa odległości pomiędzy dwoma słupkami kilometrowymi przy drodze. 20-25 metrów w mieście na takim dystansie rozstawiane są latarnie. No i trzeba pamiętać też o rozsądku, bo jeżeli jedziemy w kolumnie samochodów w korku, wyłączajmy tylne światło przeciwmgłowe. Ono rzeczywiście bardzo razi, oślepia. Kara za niewłaściwe użycie świateł przeciwmgłowych to 2 punkty karne i 100 złotych. Dzień dobry, mówimy. Wawrzynie Trwaja przy konsolecie. Sławek Orlik już przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. 510-37-32 to czujny. Do studia 510-37-36. Za chwilę przeniesiemy się na lotnisko, port lotniczy Szczecin-Goleniów. Czy samoloty już lądują? Bo wiemy, że nie lądowały z powodu gęstej mgły. Porozmawiamy także dzisiaj na temat nakładek, których brakowało w wielu komisjach obwodowych wyborczych na listy głosujących. Mogliśmy podejrzeć, czy sąsiedzi już głosowali, czy też nie, czy tak być powinno. No i wrócimy, tak jak mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska w wiadomościach, do sprawy podpaleń samochodów w Podjuchach, w Kluczu. Czy są jakieś nowe fakty, czy policja ma jakieś nowe tropy, czy jest wytypowany podejrzany. I nasz główny temat, temat bardzo delikatny i trudny. Gdzie powinno być miejsce pamięci o osobach tragicznie zmarłych na drodze? Czy takie miejsca powinny być tworzone przy drogach? Czy powinny tam być miejsca palenia zniczy, ustawiania krzyży, kwiatów przez wiele lat? Czy też takie miejsca pamięci powinny znajdować się na cmentarzach? Ten temat wywołał jeden z naszych słuchaczy, a naszymi gośćmi będą etnolog, czyli osoba badająca pewne zachowania kulturowe ludowe. No i będzie także przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. To są nasze plany minimum. A teraz pytanie dotyczące tego, jak 12 listopada będą kursowały pociągi.
Dzień dobry, Wojciech ze Stargardu, stały słuchacz z tej strony. Ja mam taką propozycję, aby dzisiaj w czasie reakcji na antenie Radia Szczecin. Przekazaliście Państwo informację słuchaczom, czy 12 listopada przewozy regionalne zamierzają wprowadzić świąteczny rozkład jazdy pociągów, czy pozostaną przy roboczym. Dziękuję, pozdrawiam.
A przede mną informacja od spółki Polregio. W związku z ustanowieniem dnia świątecznego przypadającego na 12 listopada pociągi Polregio będą kursowały bez zmian, czyli według rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze. A z kolei pani Krystyna, która nas pozdrawia gorąco, my także panią pozdrawiamy, pyta, jak tam strefa płatnego parkowania 12 listopada w święto. No, strefa płatnego parkowania nie będzie działała, nie trzeba płacić za parkowanie. A teraz już witam Krzysztofa Domagalskiego, rzecznika portu lotniczego Szczecin-Goleniów imienia NSZZ Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy samoloty już kursują, lądują, startują?
Tak, warunki pogodowe uległy drastycznej poprawie. Od około godziny 10 mgła ustąpiła. Na ten moment już widać ponad 3 km, więc bez żadnego problemu możemy przyjmować wszystkie statki powietrzne.
Ile trwała przerwa w przyjmowaniu statków powietrznych i ile samolotów musiało zmienić lotnisko na inne?
No i wczoraj w godzinach porannych ograniczone warunki pogodowe utrzymywały się gdzieś do godziny 12. Później znów załamanie pogody było od godziny 17:30-18. No i ta mgła ustąpiła, tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj około godziny 10.
A teraz pytanie od naszego słuchacza.
Witam Radio Szczecin, Waldek z tej strony ze Szczecina. Jest godzina 23:40, właśnie wracam z lotniska, ponieważ dzisiaj jest bardzo mocna mgła, nie lądują samoloty na lotnisku w Goleniowie. I chciałbym się zorientować, bo wcześniej był bardzo gorący temat dotyczący systemu naprowadzania samolotów. To w końcu to lotnisko posiada taki system, czy nie posiada? Jeżeli posiada, to dlaczego on nie działa, a jeżeli nie posiada, czy ma zamiar coś z tym zrobić, no bo to jest duże, jakby nie patrzeć, utrudnienie. Samolot do Warszawy, z Warszawy samolot do Liverpoolu, wcześniej lecący z Liverpoolu pasażerowie wysadzeni na Berlinie, na Schönefeldzie. Jest to jakieś utrudnienie? Jeżeli ma lotnisko stanowić jakąś tam rolę w przyszłości i do czego każdy by chciał, no to jednak takie rzeczy na pewno mu nie pomagają. Dziękuję uprzejmie.
No właśnie, czy szczecińskie lotnisko, szczecińsko-goleniowskie, dysponuje systemem, który pozwala lądować w gęstej mgle?
Oczywiście, posiadamy system ILS, który pomaga naprowadzać statki powietrzne przy ograniczonej widoczności, tylko że wczoraj, jak i dzisiaj w godzinach porannych, ta ograniczona widoczność sięgała maksymalnie do 100 metrów. Były momenty, że i 50 metrów to była maksymalna widoczność. Natomiast jeżeli chodzi o podstawę chmur, która też jest ważna, to były takie godziny, że chmury były równo z ziemią. Ten system naprowadzania, który posiadamy, pozwala lądować przy widoczności ograniczonej do 500 metrów i 60 metrów podstawy chmur. Nie ma takiego systemu w Polsce, który pozwalałby bezpiecznie, bo to, co jest najważniejsze w lotnictwie, to jest bezpieczeństwo, wylądować jakiemukolwiek statkowi powietrznemu przy tak ograniczonej widoczności, jaka była wczoraj.
Przypomnijmy, że między innymi nie udało się lądowanie amerykańskiego sekretarza energii Ricka Perry'ego, który miał dziś przyjechać do gazoportu w Świnoujściu. Jak słyszeliśmy od słuchacza, wiele innych maszyn nie wylądowało. A poza granicami Polski są nowocześniejsze systemy, które pozwalają właśnie lądować, kiedy ten pułap chmur jest poniżej 100 metrów i widoczność także poniżej 500 metrów?
No, są systemy również i w Polsce, które pozwalają lądować przy widoczności około 300 metrów. Taki system jest w Warszawie, ale również tam pojawiają się warunki pogodowe, które są o wiele gorsze niż te 300 metrów. Natomiast istnieje system, który pozwala lądować przy zerowej widoczności, to jest ILS kategorii 3B. Jednakże to, co jest bardzo ważne i zawsze podkreślamy, oprócz tego, że lotnisko posiada takie systemy, to również po drugiej stronie, czyli załoga plus samolot, również muszą posiadać i uprawnienia, i certyfikaty, które przy tak ograniczonej widoczności pozwalają lądować.
Dziękuję za te informacje. Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów, czyli wyjaśnijmy, ten system, który mamy obecnie, to jest tak, podstawa chmur minimalnie 100 metrów, tak?
I... Nie, nie, 60 metrów podstawa chmur i 500 metrów. Może tak, panie redaktorze, my analizujemy od wielu lat, ile takowych dni pojawia się w roku u nas na lotnisku i maksymalnie w ciągu 365 dni tych dni jest jeden do dwóch. No akurat wczoraj takowy dzień przypadł.
No i to się będzie zdarzało, mamy jesień i to nic dziwnego. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji, 12.17, a teraz ważna informacja dla słuchaczy zainteresowanych tą licytacją i tym wydarzeniem. Przypomnę, czas reakcji postanowił również włączyć się w obchody święta stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawiliśmy na licytacji wielką encyklopedię Powstania Warszawskiego, którą zaoferował powstaniec warszawski Bogusław Borysowicz, pseudonim Bybek. W powstaniu był łącznikiem. No i najpierw pojawił się pan Andrzej ze swoją ofertą. Za tę książkę zaoferował 700 zł, ale pana Andrzeja przebił pan Grzegorz, uwaga, który zaoferował za te 7 tomów, uwaga, 2000 zł. Przypomnę, że licytacja jeszcze trwa. Czekamy na kolejnych oferentów. Trwa do godziny 14. Można pod adresem mailowym lub pod numerem telefonu 510-37-32 zgłaszać oferty przebijające ofertę pana Grzegorza, który daje za tę encyklopedię 2000 zł. Należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, my oddzwonimy do takiej osoby, a jeżeli nikt nie przebije oferty pana Grzegorza, to pan Grzegorz spotka się z panem Bogusławem Borysowiczem, powstańcem warszawskim i odbędzie się uroczyste przekazanie tej wielkiej encyklopedii, która mam nadzieję trafi w dobre ręce. Tyle na razie w tej sprawie, a teraz mówiliśmy o światłach w samochodach, to porozmawiajmy o światłach na ulicach.
Dzień dobry, pozdrawiam Jacek ze Szczecina. Mam takie pytanie, w jakich godzinach w naszym pięknym mieście działa oświetlenie ulic? Jadę do pracy przed godziną 7:00, panują egipskie ciemności zarówno na ulicy Wojska Polskiego, na ulicy Wszystkich Świętych. W tej mgle jest efekt dodatkowy niewidzialności przechodni. Może mamy jakąś nową epokę zaciemnienia. Dziękuję bardzo.
Ach, ten temat poruszaliśmy w czasie reakcji wielokrotnie. Są specjalnie ustawione zegary, zmierzchowo-świtowe i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda i rzeczywistość skrzecząca jest taka, że niestety to nie działa, bo to się ustawia na wschód i zachód słońca. Wszystko pięknie, ale kiedy jest mała przejrzystość, kiedy są nisko zawieszone chmury, kiedy jest opad deszczu albo kiedy jest mgła, to po prostu nie funkcjonuje. I na razie pomimo naszych próśb i apeli nic w tym systemie się nie zmienia i tak już latami otrzymujemy te telefony, jak właśnie naszego słuchacza właśnie w tej sprawie. To jest czas reakcji 12.18, a teraz jeszcze na chwilę przenieśmy się na Most Pionierów. Wywiązała się dyskusja między słuchaczami, jest tam ścieżka rowerowa, czy nie na Moście Pionierów? No właśnie.
Na Moście Pionierów nie ma ścieżki rowerowej, ale rowerzyści też tamtędy nie mogą jeździć, dlatego że ścieżka rowerowa prowadzi przez ulicę Gdańską, wjeżdżając na Most Tłowy. Z Mostu Tłowego zjeżdżając tam w kierunku Prawobrzeża, skręcamy zaraz w prawo, tam prowadzi ścieżka rowerowa i wyjeżdżamy elegancko tam przed Zdrojami. Kiedy Most Tłowy był w remoncie, rowerzyści mogli wtedy jeździć Mostem Pionierów i ja pamiętam sytuację taką, że policja karała tych, co jechali, co tam przeprowadzali rower czy rowerem jechali między tymi dwoma barierkami, nie po ulicy. Powinni wtedy po ulicy jeździć. Właśnie była taka sytuacja, że jeden z rowerzystów został tu karany, czy naganę wzrokową dostał za to właśnie, że nie jechał ulicą. Pozdrawiam, cały słuchacz Paweł.
No to mamy wyjaśnione. Rzeczywiście nie ma tam żadnej ścieżki rowerowej. A teraz już witam naszego gościa, podkomisarz Anna Gębala, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani podkomisarz, 30 sierpnia 2018 roku informowaliśmy naszych słuchaczy o tym, o czym zawiadomili nas z kolei właśnie mieszkańcy Podjuch i Klucza, że pojawiają się tam podpalenia samochodów. Dowiedzieliśmy się, że policja prowadzi 7 takich spraw, chociaż słuchacze informowali nas o kilkunastu przypadkach. Proszę powiedzieć, czy są jakieś nowe fakty w tej sprawie, czy coś się udało ustalić?
Faktycznie policjanci ze Szczecina nadal prowadzą te postępowania. One dotyczy kilku podpaleń, do jakich dochodzi ogólnie, tak powiem, na terenie Dąbia. No niestety muszę stwierdzić, że sprawa jest trudna, jednakże w ciągłym zainteresowaniu policjantów, którzy stale nad nią pracują. I tutaj policjanci naprawdę prowadzą wielowątkowe czynności i efektem tych czynności jest chociażby zabezpieczenie monitoringu z ostatniego podpalenia. Do tego zdarzenia doszło 3 listopada w godzinach nocnych w Szczecinie przy ulicy Polarnej. I na nagraniu widać osobę, w kapturze tam jest ta osoba, która podchodzi do samochodu, kładzie tam jakieś przedmioty i nagle ten samochód staje w płomieniach. My wysłaliśmy ten komunikat do mediów i też tutaj mamy prośbę do słuchaczy o pomoc w identyfikacji tej osoby. Jeżeli ktokolwiek ma takie informacje, czy też na temat tej osoby, czy też ogólnie tych zdarzeń, to oczywiście bardzo prosimy o kontakt z policjantami w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie. Mamy takie doświadczenie, że już wielokrotnie Państwa prosiliśmy o pomoc, no i ta pomoc okazała się bezcenna i przyczyniała się do zatrzymania sprawców, więc tutaj także liczymy na Państwa pomoc przy tych sprawach.
Filmik z tego podpalenia zarejestrowany przez jedną z kamer właśnie przy ulicy Polarnej jest na naszej stronie internetowej. Nie widać twarzy tego mężczyzny, ale widać sylwetkę. Jest to osoba krępej budowy ciała. Być może ktoś rozpozna właśnie po sylwetce, po ubiorze tego mężczyznę, może po butach, chociaż nie jest to zbyt wyraźny film, ale jest to poruszające. Polecam wejść na naszą stronę internetową Radio Szczecin, zakładka audycje, czas reakcji i zobaczyć pana, który tak jakby przyszedł do pracy, wylewa jakąś substancję na maskę samochodu, następnie bierze gazetę, podpala tę gazetę, rzuca, no i tutaj już właściwie widzimy tylko dym, no i jest pożar. Naprawdę poruszające nagranie. Nie wiem, co w głowie tego człowieka siedzi. Mamy nadzieję, że z pomocą naszych słuchaczy uda się tego osobnika zatrzymać. Nie wiemy oczywiście, czy jest to ten sam sprawca, ale należy się domyślać, że raczej tak. I jeszcze drugi temat, ale zanim ten temat, to posłuchajmy jeszcze telefonu dotyczącego właśnie pożarów samochodów na ulicy Polarnej. Właśnie pożaru czy pożarów?
Witam, czas reakcji. Łukasz z tej strony, ponownie ulica Polarna. Chciałbym zwrócić uwagę na to, iż w ostatnim czasie na ulicy Polarnej spłonęło 14 samochodów. My jako mieszkańcy ulicy Polarnej czujemy się, krótko mówiąc, nie dość bezpiecznie na tej ulicy. Pisaliśmy wielokrotnie pisma do odpowiednich służb o to, aby chociażby na ulicy Polarnej założyć oświetlenie tej ulicy. Tak więc no, znowu do Państwa dzwonię i znowu proszę o interwencję, gdyż ostatnie wydarzenia pokazują to, iż nasza ulica jest niestety no, bardzo niebezpieczna. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że o godzinie już w tym momencie 16:30 robi się ciemno na ulicy. Piesze poruszanie się bez latarki jest praktycznie niemożliwe. Do tego proszę sobie wyobrazić spalonych ostatnio 14 samochodów.
No właśnie, jeszcze wróćmy Pani Anno na chwilę do tych 14 samochodów z samej ulicy Polarnej. Rzeczywiście Państwo macie tyle zgłoszeń?
Nie mam na tą chwilę takiego potwierdzenia, aby na samej ulicy Polarnej było 14 zgłoszeń. Policjanci mówią, że były dodatkowe zgłoszenia, ale gdzie nie złożony został wniosek o ściganie. A muszę tutaj przypomnieć, że jeżeli chodzi o zniszczenie cudzej rzeczy, jest to przestępstwo ścigane na wniosek i musi być po prostu wniosek właściciela, w tym przypadku pojazdu, tak, który nie będzie żądał ścigania i ukarania sprawcy, więc te zawiadomienia tak naprawdę do nas nie dotarły.
Prosimy właścicieli pojazdów w takim razie, żeby zgłaszali się na policję, bo czasem może być jakieś odpowiednio postawione pytanie przez policjanta, może naprowadzić na trop sprawcy tych podpaleń. A teraz, tak jak zapowiadałem, zmienimy jeszcze temat. Chodzi o policyjne kontrole z radarem na drodze. Posłuchajmy telefonu sprzed kilku dni.
Witam. Z tego, co mi wiadomo, jeżeli policja bawi się w łapanki na fotoradar, to powinien być radiowóz dosyć widoczny, a przy zjeździe z trasy zamkowej policjant stoi z suszarką na pasie środkowym, a samochód jest schowany za budynkiem, więc nie wiem, czy to jest zgodne z prawem. Jak Państwo myślą? Pozdrawiam.
Kiedy emitowałem ten telefon po raz pierwszy, powiedziałem o tym, że ja z kolei jechałem trasą zamkową i widziałem dobrze oznakowany radiowóz z włączonymi światłami migającymi na dachu i właśnie policjant stał z tak zwaną suszarką i sprawdzał, czy pojazdy jadą z prawidłową prędkością. Proszę powiedzieć, jakie są tutaj przepisy prawa? Jak powinna być takie oznaczenie właśnie policjanta, który sprawuje na drodze kontrolę radarem? Czy kierowcy nie łamią przepisów o prędkości?
Te przepisy są bardzo jasne i klarowne, że podczas dokonywania takiego pomiaru przez policjantów laserowym miernikiem prędkości, no policjant musi być widoczny dla innych użytkowników drogi, no bo nie tylko samochody, piesi, rowerzyści również się poruszają po takich drogach, a radiowóz musi być ustawiony po pierwsze w takim miejscu, by było to miejsce bezpieczne. Oczywiście musi być również ustawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również nie może utrudniać w żaden sposób przejazd innych pojazdów. I takie pomiary, jakie są dokonywane przez policjantów, dokonywane są przede wszystkim w oparciu o analizę miejsc, gdzie po prostu dochodzi do różnych zdarzeń drogowych oraz oczywiście zgłoszeń od mieszkańców, także mamy tą krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa i tam również także mieszkańcy zaznaczają takie miejsca, gdzie według nich właśnie dochodzi do przekraczania prędkości. My to analizujemy i również w tych miejscach pojawiają się
policjanci. Pani komisarz, a jak ze światłami tymi właśnie niebieskimi? Czy one powinny być włączone podczas kontroli radarowej, czy nie?
Jeżeli policjant zatrzyma już taki samochód, aby dokonać no, takiej kontroli, tak, no to wtedy musi mieć włączone światła błyskowe. Możemy zaobserwować, że tak naprawdę te światła cały czas się świecą, no bo trudno je włączyć i wyłączyć, jeżeli te samochody co chwila są zatrzymywane podczas dokonywania samej kontroli, a więc ukazywania na przykład kierowcy w wyniku tego badania zgodnie z przepisami, te światła muszą być włączone.
Czyli jeszcze raz krótko na zakończenie. Policjant może być z radiowozem ukryty za drzewem, za węgłem budynku, czy nie może?
Musi być w miejscu widocznym.
No to bardzo dużo wyjaśnia. Dziękuję za te informacje. Podkomisarz Anna
Dziękuję
Gębala,
również.
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Najpierw przenosimy się na ulicę Citroena.
Dzień dobry, Halina. Kiedy przed ZUS-em na Citroena będzie zrobiony parking dla samochodów? Nie ma gdzie stawać, ludzie stają na chodnikach, na byle jakim trawniku, naokoło budynku jest byle jaki trawnik i chaszcze. Dziękuję.
A zapytamy o to w najbliższym czasie przedstawiciela ZUS-u. Zapytamy. A teraz temat delikatny. Zaczniemy rozmowę od Hanny Pieczyńskiej, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A za chwilę dołączy do nas Iwona Karwowska, kustosz, kierownik działu etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie. A czego dotyczy nasza rozmowa? Maila od naszego słuchacza, pana Mariana. Zwracam się do was w delikatnej sprawie dotyczącej Alei Papieża Jana Pawła, popularnej Alei Fontan. Tutaj, na wysokości ciągu punktów gastronomicznych i kawiarni, jesienią ubiegłego roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku motocyklistki. Wielka tragedia, młoda ofiara wypadku i niezmierzone nieszczęście dla rodziny i najbliższych. Niestety, w całej tej tragicznej historii mamy do czynienia z sytuacją, która zaczyna być irytująca, sytuacji, która nie może mieć miejsca. Jest ponad rok od wypadku. W jednym z reprezentacyjnych miejsc Szczecina, w alei, gdzie Szczecinianie spędzają wolny czas, piją kawę, przychodzą na lody, śmieją się, etc., samowolnie stworzono swoiste miejsce kultu ofiary wypadku. W miejscu wypadku nieustannie pojawiają się znicze, wieńce, kwiaty, obrazki itd. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie to nie jedyny tragiczny wypadek w tym miejscu. Czy więc Aleja Fontan ma zamienić się w aleję cmentarną. Najwyższy czas po prostu to wszystko posprzątać. Szanowni, to nie jest miejsce spoczynku człowieka, to nie jest miejsce na tworzenie ołtarza. Z racji na tragiczne okoliczności leżące u podstaw powstania tej sytuacji, proszę o delikatną reakcję u odpowiednich służb. Tyle nasz słuchacz, pan Marian, w tej sprawie. Na naszej stronie internetowej w zakładce audycje czas reakcji także zdjęcie tego miejsca. Rzeczywiście jest na drzewie zawieszony kask motocyklowy, jest zdjęcie tej młodej motocyklistki, jest dużo zniczy, kwiatów przy samej podstawie pnia drzewa. Jest to rzeczywiście w pasie drogowym. Przypomnę, do tego tragicznego wypadku doszło 17 października 2017 roku. Samochód osobowy zmieniał pas ruchu z prawego na lewy. Kierowca nie zachował, to był kierowca Opla, należytej ostrożności i właśnie zajechał drogę motocyklistce, w wyniku czego uderzyła w drzewo i zmarła. I rzeczywiście, tak jak słuchacz pisze, nie jest to jedyny wypadek tragiczny w tym miejscu, bo naprawdę nieopodal 14 maja 2016 roku doszło do potrącenia 83-letniej kobiety, która zginęła na miejscu, przechodziła w miejscu niedozwolonym. Teraz rzeczywiście, z jednej strony wiemy, że jest grób tej motocyklistki na cmentarzu i pytanie, czy nie tam powinny się pojawiać te kwiaty, te pamiątki i te znicze. Od kilkudziesięciu lat obserwujemy przy naszych drogach właśnie pojawiające się krzyże, znicze dotyczące właśnie upamiętnienia osoby, która w tym miejscu czy osób zginęły w wypadku samochodowym. Tragicznym wypadku samochodowym. Otóż Legnicki Zarząd Dróg Miejskich zdecydował, że do 21 października 2016 roku z pasów drogowych zniknąć mają krzyże, kapliczki, znicze i tablice upamiętniające tragicznie zmarłych w wypadkach. Przedstawiciele zarządu z Legnicy tłumaczą, że w pasie drogowym powinny być tylko znaki służące organizacji ruchu, a przydrożne krzyże rozpraszają uwagę kierowców. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Sprawa, jak powiedziałem, jest delikatna. Dotyczy sfery sakrum, sfery pamięci o kimś, kto zginął tragicznie, ale z drugiej strony jest to pas drogowy. Czy osoby, które organizują tego typu miejsce pamięci poza cmentarzem, zwracają się do państwa o zgodę?
Nie zwracają się do nas o zgodę, natomiast z drugiej strony nie zwracają się do nas żadne osoby, którym takie miejsca pamięci specjalnie przeszkadzają. W Szczecinie jest ich kilka i one są bardziej lub mniej znane. Na Przestrzennej ulicy również taki krzyż z kaskiem się znajduje. Na 24 kwietnia było kiedyś też takie miejsce pamięci. Na ulicy Komuny Paryskiej one są takie czasowe. Zaraz po takim tragicznym wydarzeniu one się pojawiają, natomiast z biegiem czasu pewnie najbliżsi oczywiście pamiętają, natomiast te miejsca tracą znaczenie jakby tego tragicznego wypadku i ten krajobraz się zmienia. W związku z tym my nie mieliśmy sygnałów o tym, że jest to dla kogoś nieprzyjemne, czy zaburza jego ład.
Czyli jest to taki, że tak powiem, pierwszy wizualny sygnał, z którym mamy do
taka
czynienia.
Taka głośna dyskusja jak najbardziej, natomiast to jest takie tradycyjne, takie zwyczajowe, można powiedzieć, i się pojawia nie tylko przy okazji jakiejś tragicznej sytuacji, takiej bieżącej, natomiast w przestrzeni tej publicznej i pasa drogowego, na przykład przy okazji rocznic smoleńskich, na samym środku ronda również takie znicze były i pojawiały się. I teraz jakby żadne z tych elementów, przynajmniej na razie w naszej ocenie, nie stanowią zagrożenia żadnego dla ruchu drogowego, czy dla pieszych, czy dla zmotoryzowanych. W związku z tym do tej pory nie interweniowaliśmy, nie usuwaliśmy tego, nikt do nas nie zgłaszał takich sygnałów.
I na razie nie ma takich planów, żebyście państwo zamierzali interweniować.
Zastanowimy się, natomiast mam wrażenie, że w Szczecinie nie ma tak aż dużej liczby takich miejsc, czy to nie jest na tyle duża skala problemu, żebyśmy mieli tutaj teraz jakieś już docelowe przepisy czy regulacje wprowadzali. Jakby pochylimy się nad sprawą, zastanowimy, natomiast powiedziałam, w Szczecinie nie było takich sygnałów, więc na razie sprawa jest, że tak powiem, taka dosyć, że tam luźna.
Innym aspektem tej sprawy jest to, że takie miejsce przy drodze, gdzie jest krzyż, gdzie płoną znicze. Zawsze każe się nam zastanowić, co się tam wydarzyło. Być może zdjąć nogę z gazu, chociaż słyszałem też takie opinie, że niektórych podczas jazdy nocnej właśnie na drodze poza obszarem zabudowanym takie miejsce rozprasza, więc tutaj są
może rozprasza,
opinie.
Natomiast rzeczywiście jest to taki swoisty czarny podzielone. Punkt, bo w większości wypadków zastanawiamy się, co się mogło, czy to się wydarzyło. Znamy te miejsca między innymi ze względu na to, że rzeczywiście troszeczkę może zdejmujemy nogę z gazu. Jest tak, że wszystkie elementy dodatkowe w pasie drogowym mogą rozproszyć kierowcę, natomiast przynajmniej na razie w Szczecinie na szczęście nie było sytuacji, w której ktoś nie wiem, nie zauważył czegoś, czy zwrócił uwagę na znicz, a nie na jakąś sygnalizację.
W Bydgoszczy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego nosił się z takim zamiarem, żeby właśnie zabronić stawiania krzyży, zniczy właśnie w miejscach, gdzie doszło do wypadków tuż przy drodze, ale to było w 2009 roku. Ówczesny prezydent miasta Konstanty Dąbrowicz uderzył pięścią w stół, powiedział, że nie, że takiego zakazu na pewno nie będzie. A co, jeżeli chodzi o te miejsca upamiętnania przy drodze, mówi Kościół katolicki. Ksiądz Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców, mówi, że takie miejsce jest wyrazem wiary, że Bóg nie opuszcza człowieka mimo zaistniałej tragedii i uważa, że nikomu nie przeszkadzają takie krzyże czy znicze. Ale jest też inna opinia. Ksiądz Janusz Królikowski, teolog, inicjator budowy pomnika ofiar wypadków drogowych, mówi, w niejednym przypadku stawianie krzyża na miejscu wypadku stało się po prostu przyzwyczajeniem. No i dalej. Dla wierzącego krzyż powinien być przedmiotem czci, a nie przedmiotem bezmyślnie stawianym w mało odpowiednich miejscach, gdzie nawet samo zadbanie o niego jest dalece utrudnione, na przykład na ruchliwym rondzie, uważa właśnie ksiądz Janusz Królikowski. Postawiony krzyż nie łagodzi doznanej tragedii, ale ją przypomina. I inny ksiądz, Zbigniew Szostak, kusztorz sanktuarium Karoliny Kuskówny w Zabawie w diecezji tarnowskiej. Dochodzi do kłopotliwych sytuacji, kiedy przy przebudowie drogi pracownicy firmy muszą usunąć krzyż i nie wiedzą, co z nim zrobić. Krzyże przy drogach, na chodnikach, blisko prywatnych posesji i domów, w miejscach rekreacji stale przypominają właścicielom tych budynków o przykrym zdarzeniu, z którym nie mają związku, podkreśla ksiądz Zbigniew Szostak. A z nami jest już kolejny gość, Iwona Karwowska, kustosz, kierownik działu etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja wyjaśnię, etnografia to dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. No i właśnie, pani Iwono, proszę powiedzieć, czy ten zwyczaj stawiania krzyży, zniczy, kładzenia kwiatów, obrazków w miejscu, gdzie dana osoba zginęła, tragicznie zginęła, wywodzi się z kultury ludowej, czy to jest zupełnie nowy zwyczaj, którym jest pani nieco zaskoczona?
Bym powiedziała tak, że rzeczywiście od kilkunastu, kilkudziesięciu lat obserwujemy stawianie krzyży, zniczy w miejscach, gdzie zginęły osoby na drogach. Początkowo to obserwowaliśmy rzeczywiście na drogach, od iluś lat przeniosło się to też w obręb wypadków miejskich. Druga ważna rzecz, a może pierwsza, rzeczywiście w naszej kulturze i tej chrześcijańskiej, i tej jak gdyby będącą kontynuacją naszych starych, ludowych, czasem i przedchrześcijańskich zwyczajów, jest rzeczywiście bardzo duży kult pamięci osób zmarłych. Staramy się, żeby osoba zmarła, jak gdyby godnie pożegnała się z tym światem i w jak najlepszy sposób przeszła do tego świata drugiego. Zazwyczaj uważało się niegdyś, że ten czas, czyli od śmierci do momentu zasypania grobu, to jest, że ciało jest jak gdyby osobno, natomiast ta dusza, która wyszła z ciała ostatnim pchnieniem, ona jeszcze krąży po ziemi i trzeba zrobić wszystko, żeby ona rzeczywiście znalazła się za światem. Natomiast inna sytuacja w takiej kulturze ludowej jest osobami, które zginęły gwałtowną i taką niespodziewaną śmiercią. a więc osoby, które się utopiły, które zamordowano, no powiedzmy właśnie z jakichś wypadków, no kiedyś ktoś spadł z konia, teraz zginął w samochodzie. I niestety wszystkie te osoby w tradycji jeszcze i przedchrześcijańskiej i ludowej mogły się przerodzić w demony. A więc starano się zrobić wszystko, żeby jak gdyby nie mieć kontaktu z osobami, bliskiego kontaktu już z tymi osobami. Więc na przykład osoby, które się utopiły, zostawały w wodzie, nie wyciągano ich. Bardzo często osoby, które zostały zamordowane na przykład, były rzeczywiście chowane, jak to się mówi, w niepoświęconej ziemi. Czyli gdzieś na rozstajach dróg, gdzieś pod miedzami. Oczywiście później to przerodziło się w osobne kwatery na cmentarzach, gdzie chowano tych właśnie samobójców, wisielców i tak dalej.
Z tego, co
natomiast
pani mówi,
współcześnie
wynika, że to nie jest zwyczaj, który jest zakorzeniony w dawnych wierzeniach ludowych.
Nie.
To jest coś nowego,
jest.
Nowe
właśnie
zjawisko.
Właśnie to jest coś nowego, jak gdyby pomieszanie w pewien sposób jakichś symboli religijnych, bo mamy krzyż, mamy znicze, prawda? To są takie, powiedzmy, religijne. Krzyż to jest ewidentnie religia chrześcijańska. Z drugiej strony z jakimś takim działaniem, jak gdyby uwypuklającym miejsce, w którym nastąpiła tragedia, ale zarazem w tej dawnej kulturze ludowej, jak gdyby miejscem, które się właśnie obchodziło, że tak powiem, bokiem. To miejsce było właśnie tą niedobrą, niepoświęconą ziemią i jak gdyby starano się jakby jak najszybciej zapomnieć o tym miejscu, czyli jak gdyby przenoszenie w pewien sposób pamięci o zmarłej, o sobie, w to miejsce, gdzie nastąpiła ta właśnie tragiczna sytuacja, z kulturą ludową nie ma nic wspólnego.
Czyli mamy do czynienia z nowym obyczajem. Pani kierownik, zatrzymajmy się na chwilę, bo jest z nami nasz słuchacz, pan Filip. Dzień dobry, panie Filipie. Czy panu przeszkadzają takie miejsca przy drogach, czy nie?
Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom. One mają jedną wielką zaletę, zaletę prewencyjną na pewno, bo zwraca się uwagę na to, przypomina się, co się tam wydarzyło i jakie były tego przyczyny, o ile one są publicznie i oficjalnie znane, bo to jest też bardzo ważne. Natomiast ja myślę, że brakuje tutaj w tej rozmowie jednego aspektu takiego odpowiedzialności za organizowanie takich miejsc. No bo wiadomo, chcemy przynieść jakiś kwiat, jakiś znicz, super, tylko pamiętajmy o tym, że samo przyniesienie nie załatwia sprawy. Trzeba potem po sobie posprzątać, bo nie możemy zrzucać na miasto, nie możemy zrzucać nawet na bliskich tej osoby pewnego rodzaju kłopotu, który my tworzymy, my jako te osoby, które tam przynoszą te znicze, taka duża społeczność z okazji Święta Zmarłych na przykład, to powoduje, że tam potem stoi. Robi się po prostu nieestetycznie, robi się bałagan i efekt jest zupełnie odwrotny, bo już nie jest to pamięć, tylko zaczyna się tam robić po prostu brak estetyki. Jest brudno, krótko mówiąc. A chyba nie o to nam chodzi, prawda?
Dziękuję bardzo, panie Filipie. Pozdrawiamy serdecznie. Przypomnę, z nami jest Iwona Karwowska z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Pani kierownik, proszę powiedzieć, w czym pani upatruje, że od kilkudziesięciu lat ten zwyczaj właśnie stawiania zniczy, krzyży, obrazków w miejscu, gdzie ktoś zginął tragicznie, na drodze się pojawił?
Wie pan co, no z jednej strony należałoby, zresztą to, co przed chwilą radiosłuchacz zwrócił uwagę właśnie, że są osoby, które noszą te kwiaty, te znicze w takie miejsca. I żeby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, należałoby przeprowadzić badania. Kto nosi te kwiaty? Jaka jest intencja osoby, która to robi, prawda? Bo w zasadzie my nie wiemy.
Bo przecież ma grób tej osoby.
Czy to jest rodzina.
No właśnie, jest
ja
grób.
Przypuszczam, że,
jest
że rodzina chodzą na cmentarz, tak? Czyli nie mamy tej zasadniczej odpowiedzi, kto i dlaczego w zasadzie w ten sposób, powiedzmy, postępuje, a nie idzie na cmentarz, nawet jeżeli jest to jakaś osoba znajoma. czemu składa, powiedzmy, zapala znicz tu, a nie idzie na cmentarz, prawda?
No właśnie, stwarza w tym miejscu, gdzie osoba dana zginęła, pewien obszar sakrum, prawda?
Tak, ale to jest taki...
Eksterytorialny, można powiedzieć.
Sakrum eksterytorialne, tak, bo to nie jest poświęcone przez księdza.
I jeszcze
to
odbierzemy...
jakiś znicz, taki, przepraszam, nie znicz, tylko krzyż jakoś przez kogoś zrobiony. No bardzo, powiedzmy, tak...
I jeszcze odbierzemy telefon
nie.
Słuchacza. Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam przy swoich przedmówców, panie redaktorze, szanowni państwo. Rozmawiamy o tym wszystkim. Wiadomo, że jest to wielka, wielka tragedia dla wszystkich. A ja bym się chciał zapytać tutaj przedstawicieli dróg, kto uzupełnia te czarne punkty? Na prostym odcinku, gdzie dojeżdżam często samochodem do pracy, między Dolną Odrą a Krzepnicą i w innych miejscowościach między Gryfinem stoją tak zwane czarne punkty, gdzie są spowalniacze czerwone, 70-100 metrów przed tymi wypadkami, duże tablice 5 metrów na 5 i jest napis: zginęło 44 osoby, rannych 37. Od ustawienia tych tablic, od momentu, które pojawiły się bardzo duże na tych poboczach, wypadków między Dolną Odrą a Krzepnicą było 20.
A i nikt tego nie uzupełnia, prawda?
Nikt tego nie uzupełnia,
aczkolwiek...
Nikt tego nie likwiduje.
No właśnie, nie likwiduje też. Z tego, co wiem, właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wycofała się z tego projektu i pozostawiła te tablice, które są, ale rzeczywiście temat jest ważny i do niego wrócimy. Dziękuję Hannie Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i Iwonie Karwowskiej z Muzeum Narodowego. Pani Iwono, czyli wniosek jest taki, że właściwie potrzebne są badania dokładne.
No, potrzebne by były badania, ale tutaj nastąpiło, tak jak gdyby, byśmy mogli powiedzieć, bardzo takie aż dziwne w XXI wieku, jak gdyby spłycenie naszej jak gdyby wiedzy, wrażliwości religijnej, bo właśnie religia, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, no a jeżeli jest postawiony krzyż, to tak, religia chrześcijańska nic nie mówi na temat takich miejsc, prawda? A tak samo w kulturze ludowej, jak powiedzieliśmy, też raczej należało unikać takich miejsc, że miejsce pamięci jest jednak na cmentarzu.
Dziękuję.
I to jest takie jakby spłycenie całej tej idei.
Dziękuję za te informacje i za rozmowę. Przypomnę, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wypowiedział się w tej sprawie w ten sposób, że nie będzie w takie miejsca ingerował, że nie ma ich dużo i nie są uciążliwością dla kierujących i dla samego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Zamykamy ten temat, chociaż oczywiście czujny 510-37-32 do państwa dyspozycji i także mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A teraz zmieniamy temat.
Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka, jestem mieszkanką Stargardu. Chciałam zgłosić, że w Stargardzie nie było żadnych nakładek, mam zrobione zdjęcia co do tego i ten proces zgłosiłam do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Ja też takiego zgłoszenia mógłbym dokonać w mojej obwodowej komisji wyborczej. Również mogłem zobaczyć, czy sąsiedzi głosowali, czy nie głosowali. A z nami jest Monika Kraśnicka, dyrektor Zespołu do Spraw Sektora Publicznego w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Mamy minutę, więc bardzo dużo czasu na rozmowę. Proszę powiedzieć, czy w wyborach, które za nami, a przed nami będą wybory wiosną do Parlamentu Europejskiego, powinno być tak, że powinny być takie nakładki, że nie powinniśmy widzieć, czy sąsiedzi głosowali, czy nie głosowali?
Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego wybory muszą być przeprowadzone z zapewnieniem warunków poufności, a także z zapewnieniem zasad ochrony danych osobowych. Osoby nieuprawnione nie powinny mieć dostępu do danych osób trzecich. Mamy wszyscy prawo oczekiwać, że informacje o nas będą właściwie chronione przez wszystkie organy wyborcze, przez wszystkich przeprowadzających wybory, tak przez komisje wyborcze, przez komitety, jak i pozostałych uczestników tego procesu wyborczego. Tutaj muszę zapewnić, że Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie na pewno cały czas aktywnie podejmował działania w celu podwyższania edukacji w tym obszarze i podejmowania też działań mających na celu zwiększenie tego poziomu bezpieczeństwa. Wydaliśmy ostatnio taki poradnik wyborczy dla wszystkich, którzy byli odpowiedzialni za ochronę informacji w ramach przeprowadzania wyborów. Wprawdzie skarg bardzo wielu nie odnotowaliśmy od obywateli, natomiast rzeczywiście takie sygnały do urzędu w postaci chociażby informacji związanych z ujawnianiem na rzecz osób nieuprawnionych do nas wpływają i wpływały wcześniej. Na pewno w związku z tym będziemy podejmować aktywnie działania. Ja jeszcze o jednej rzeczy powiem.
Jest to nieprawidłowość, proszę króciutko już.
Tak. Krajowe Biuro Wyborcze tutaj wespół z Urzędem Ochrony Danych Osobowych prowadzi teraz takie rozmowy, gdzie starać się, myślę, będą te nasze instytucje, aby w przyszłości, także przed tymi przyszłymi wyborami, tego typu nieprawidłowości nie miały miejsca.
Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy również słuchaczom. To był czas reakcji. Dobrego świętowania stulecia odzyskania niepodległości.